10 lutego wyszedłem rano z mojego mieszkania, które razem z żoną wynajmujemy tutaj w centrum Bielska. I kiedy wychodziłem na zewnątrz, na klamce od zewnętrznej strony drzwi, zawieszony był prezent. Wtedy przypomniałem sobie, że to jest dzień moich urodzin. I w takiej torebeczce była książka o bardzo intrygującym tytule Nieuniknione. Autorem jest Kevin Kelly, już starszy gość, który kilka razy w swoim życiu przewidział to, co będzie się działo. I w tej książce próbuje opisać świat, który nas czeka za 20-30 lat. Ze względu na to, że już kilka razy w swoim życiu potrafił wywnioskować, jak będzie wyglądała przyszłość, stał się autorytetem, a jego książka bestsellerem, co nas czeka za 20-30 lat. Kevin próbuje pokazać świat za 2-3 dekady od strony technologii, jak one zmienią nasze codzienne życie, funkcjonowanie, ale pokazuje też, w jaki sposób wpłynie to na całe społeczeństwa, na kulturę. Bardzo ucieszyłem się z tego prezentu, dlatego że widzę pewną wartość w zaglądaniu w przyszłość. Słowo Boże uczy nas w wielu miejscach takiej zasady, że nasze dzisiaj powinno być podyktowane tym, co wydarzy się w przyszłości. Weźmy prosty przykład. Kiedy Jezus chodzi ze swoimi uczniami przez te 3 lata, 3 razy im zapowiada, co będzie się działo. 3 razy mówi im, że Syn Człowieczy zostanie wydany, że umrze na krzyżu i że zmartwychwstanie. I oczywiście uczniowie nie do końca rozumieją, co się będzie działo. Piotr nawet nie wierzy, że takie rzeczy będą się działy w pewnym momencie. Ale tak jest, że Jezus im zapowiada to, co będzie za 3 lata. W Nowym Testamencie mamy kilkadziesiąt miejsc, które o tym mówią. O tym, że nasze dzisiaj powinniśmy rozgrywać ze względu na chwile, które nadejdą. No i z tych kilkudziesięciu wybrałem taki bardzo ciekawy fragment, od którego chciałbym zacząć. Jest on zapisany w Ewangelii Marka, 2 rozdział, od wersetu 19. Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie, nie mogą pościć, jak długo Pana młodego mają u siebie, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. W tym wersecie i w wielu innych, w Nowym Testamencie, w Starym, jest ukryta pewna mądrość i cieszę się, że dzisiaj możemy na tą mądrość patrzeć, ją odkrywać, że możemy ją poznać, że tak powiem, zawczasu. Jezus mówi, ze względu na to, co będzie za 3 lata, bo o tym jest mowa w tym fragmencie, odbiorą Pana młodego, to znaczy Jezus zostanie siłą odebrany uczniom Jezusa. I ze względu na tamten moment w przyszłości Jezus w odpowiedni sposób rozgrywa swoje dzisiaj. I mówi, dzisiaj świętujemy. To była wielka uczta w domu Mateusza. To był ten dzień, kiedy Jezus powołał go, idąc przez miasto, powołał go na swojego ucznia. I teraz po południu Mateusz wyprawia wielkie przyjęcie na cześć Jezusa, cieszy się, że wszedł na drogę ucznia Chrystusa. I czytamy w tym 2 rozdziale Ewangelii Marka, że jego dom jest pełen gości, grzeszników i celników. Ale to pytanie, które mamy na ekranie, zadają faryzeusze, którzy przychodzą do Jezusa i mówią, jak to jest, że uczniowie Jana Chrzciciela poszczą w ten dzień, że uczniowie faryzeuszów czy uczonych w piśmie też poszczą, a twoi się bawią. Jezus im odpowiada, ze względu na dzień, którym będę im odebrany. Wtedy będą pościć, wtedy będą się smucić. Ale ze względu na tamten dzień dzisiaj świętujemy. Cieszę się, że ta mądrość trafia do nas, dlatego że im wcześniej to zrozumiemy i zastosujemy, tym dla nas lepiej. Kilka dni temu rozmawiałem tutaj w kuchni z moim kolegą Kubą, który opowiadał mi o tym, jak żałuje, że jakiś czas temu nie chciało mu się przejechać 200 kilometrów, żeby spotkać się ze swoim tatą. Jego tata mieszkał chyba w Nowym albo w Starym Sączu, już nie pamiętam, w Nowym. Mówi, kalkulowałem, te 200 kilometrów to jest trochę pieniędzy, to jest troszkę czasu, trzeba by z czegoś zrezygnować, no i ciągle przesuwałem to na później. Ale wkrótce taty zabrakło, odszedł i dzisiaj żałuję, że źle wykorzystałem tamten dzień. Dzisiaj dla mnie to 200 kilometrów nic nie znaczy. Dzisiaj zrobiłbym nawet 1000. Gdybym wtedy wiedział, że tak sprawy się potoczą, inaczej bym postąpił tego pojedynczego dnia. Kuba miał też inne marzenie, takie, żeby zabrać rodziców w jakieś wspaniałe miejsce, gdzieś w świecie, na taką wyprawę. No, ale to trzeba zrezygnować z pracy, więc odkładał to w czasie, odkładał. No dzisiaj patrzy i wie, że już tego marzenia nigdy nie będzie mógł zrealizować. Ze względu na dzień, który nadchodzi, potrzebujemy właściwie rozgrywać nasze dzisiaj i tej mądrości uczy nas Boże Słowo, tej mądrości Jezus uczył swoich uczniów, tej mądrości uczniowie uczyli następne pokolenia. No dzisiaj my w końcu się jej uczymy. Ze względu na dzień, który nadejdzie, potrzebujemy właściwie rozegrać nasze dzisiaj. Niedawno odeszła też taka słynna postać w świecie ewangelikalnym, Alina Wieja. I dla wszystkich to był szok, bo nikt się tego nie spodziewał. Sprawy bardzo szybko się potoczyły. No i wszyscy ludzie, którzy się tym przejęli, a było ich naprawdę sporo, dlatego że ta osoba miała wielki wpływ na wielu ludzi w całej Polsce, na wiele pokoleń. I skłoniło to wszystkich do takiej refleksji właśnie nad tym dniem spotkania się z Bogiem. Zazwyczaj, kiedy o tym myślimy, to nam się wydaje, że On jest tak daleko, że to będzie kiedyś. Jest to takie nierealne. Ale w gruncie rzeczy nasze dzisiaj powinno zależeć właśnie od tamtego dnia. Ciekawe jest w tym fragmencie Ewangelii, że Jezus, świadomy tego, co Go czeka, wiedział, że za 3 lata zostanie pojmany i odebrany swoim uczniom, zresztą o tym tutaj mówi. Wiedział, co go czeka, ale tego dnia cieszył się tą wspólnotą z tymi ludźmi przy jednym stole. Więc te rzeczy się nie wykluczają. Czasami mamy wrażenie, że jak powiemy coś o końcu życia, o końcu drogi, to się robi tak smutno, prawda? To znowu taki poważny temat na wykładzie. Będę myślał o śmierci. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że świadomość tego, co nas czeka, może sprawić, że właściwie rozegramy naszą codzienność. I do momentu, kiedy o tym nie myślimy, możemy marnować dzień po dniu. Miałem tego małą próbkę w tym tygodniu. Ostatnio zaangażowałem się też w prowadzenie małej grupy dzieciaków, tam gdzie jest mój syn Leon, który ma 9 lat. No i wymyśliliśmy coś takiego, że zrobimy im tutaj z piątku na sobotę małą grupę, zrobimy studium z Ewangelii Marka o burzy na jeziorze, no i zrobimy tutaj nocleg, spacer, gry, zabawy i tak dalej. Do środy miałem potwierdzić, czy dam radę w to się zaangażować, czy nie. No i w środę nie mogłem zdecydować, bo myślę tak, połączyć te dwie rzeczy, czyli zrobić ten weekend dla tych chłopaków, a wiecie, że to nie są grzeczne chłopaki, co siedzą i kolorują, zrobić dla nich ten weekend, a potem wrócić do pisania wykładu i do mówienia, co akurat w moim przypadku jest kosztowne, w sensie angażuję w to się całym sobą i zawsze to jest ogromny wysiłek dla mnie. Połączyć te dwie rzeczy jest karkołomne. Ale dziękuję Bogu za tą mądrość, której się nauczyłem, bo wiedziałem dzięki niej, jak mam to rozegrać. Zadałem pytanie, co jest najważniejsze ze względu na dzień, który nadejdzie. A co to za dzień, który nadejdzie w tym przypadku? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, którzy jesteśmy rodzicami, że nadejdzie taki dzień, kiedy nasze wspaniałe dzieci już nie tak chętnie będą nas słuchały, prawda? Dzisiaj mój syn do mnie lgnie, szuka mnie, chce ze mną się bawić, chce spędzać czas, ale wiem, że przyjdzie taki dzień, kiedy będzie wolał zamknąć się w swoim pokoju i raczej słuchać rówieśników lub słuchać tego, co rówieśnicy słuchają. I dzięki tej mądrości potrafiłem zdecydować, co jest najważniejsze. Ze względu na dzień, który nadejdzie, potrzebuję właściwie rozegrać moje dzisiaj, dlatego zdecydowałem połączyć te dwie rzeczy i za wszelką cenę zrobić to spotkanie dla nich tutaj z piątku na sobotę. Wymagało to bardzo dużego wysiłku, ale wiedziałem, że jest to tego warte. Podobną sytuację miałem rok temu, kiedy w mojej głowie zrodził się pomysł wyprawy do Stanów Zjednoczonych. I uświadomiłem sobie wtedy, że od czasów liceum nie byliśmy z moimi rodzicami nigdzie na wakacjach, czyli minęło powiedzmy 20 lat. Owszem, jeździmy razem na obóz, ale to nie jest czas wakacji, każdy ma swoją odpowiedzialność, każdy ma uwagę skupioną na swoich podopiecznych czy na części wspólnoty. Nazywać to jakimiś wakacjami byłoby dużym błędem. I wtedy pomyślałem, jest szansa spędzić czas z moim tatą, w którym będę mógł wiele się nauczyć. Znacie mojego tatę, wiecie, że on jest takim wizjonerem, że patrzy daleko w przód, 15-20 lat do przodu. Świat się zmienia, ja już tego też jestem świadomy. Jestem świadomy tego, że rola miast jest coraz ważniejsza, że ludzie uciekają z innych obszarów, miasta są coraz większe i ta tendencja utrzyma się przez najbliższe dekady. I chciałem zobaczyć go w akcji w Nowym Jorku, gdzie szuka pomysłów, czy szuka przepisu na to, jak w takim mieście, tak zróżnicowanym i tak trudnym do ewangelizacji kiedyś, jak chrześcijanie sobie poradzili. Przebili się z Ewangelią tak, że dzisiaj blisko 10% populacji miasta myśli w ten sposób. Jak oni to zrobili? Jak im się udało? Wśród tylu kultur, tylu religii, w kulcie pracy, przecież nie ma czasu na kościół i tak dalej. Jak im to się udało? I było dla mnie wielką radością to obserwować. Tu mamy takie zdjęcie z jednego ze spotkań z pastorem wspólnoty wielolokalizacyjnej, która jest w pierwszych tam 100 szybko rozwijających się w Stanach Zjednoczonych. Tata przedstawia mu ideę naszego ośrodka i to, co robimy w Polsce. Wiecie, że jakiś czas później, kilka miesięcy później, tata miał zawał serca i kiedy to się stało, zrozumiałem, że zdążyłem zrobić coś, o czym zawsze marzyłem i coś, co było prawdopodobnie też jego pragnieniem, czyli spędzić ten czas razem. I to nie było leżenie na plaży wcale, bo mój tata niestety tego nienawidzi, ale było to robienie rzeczy istotnych z punktu widzenia Ewangelii. I ucieszyłem się, że zawczasu miałem tą mądrość. Bo mogłem powiedzieć, o, szkoda, że nigdy, nigdzie z tatą nie pojechaliśmy. Szkoda. Mieliśmy 20 lat, żeby to wymyślić i zrealizować, ale jakoś zabrakło czasu, zabrakło chęci, zabrakło woli, zabrakło pieniędzy, a dzisiaj już to jest niemożliwe. I niestety większość nabywa tej mądrości, kiedy wyrok jest podpisany. i mówią sobie: o, jak szkoda, że kiedy moje dzieci były małe, to nie poświęciłem im dość czasu. O, jak szkoda, że kiedy jeszcze chciały mnie słuchać i chciały się ze mną bawić, to musiałem czy chciałem wybierać pracę i inne obowiązki. Dzisiaj już nie chcą, dzisiaj są do mnie obrócone tyłem. Większość niestety nabywa tej mądrości, kiedy wyrok jest podpisany, a to jest za późno. Więc mówią tak: o, szkoda, że nie spędziłem czasu z moimi rodzicami, że nie pojechaliśmy na wakacje, że szkoda mi było zrobić 200 kilometrów, szkoda. Niektórzy powiedzą: szkoda, że nie doceniałem współmałżonka, że nie poświęciłem więcej czasu, nie poszliśmy co chwilę gdzieś na spacer, tylko ciągle człowiek pracował albo się obrażał. Jeżeli nabywasz tej mądrości, o której mówi Boże Słowo, że nasze dzisiaj powinno być podyktowane dniem, które nadchodzi, możesz zaoszczędzić wiele lat swojego życia i właściwie rozegrać to swoje dzisiaj. Wielu mówi: gdybym wiedział. A przecież Słowo Boże od początku o tym mówi. My mamy dostęp do tej prawdy, mamy dostęp do tej mądrości. Więc może problem nie leży w tym, że tego nie wiemy, tylko że nie szanujemy dróg, które Bóg wyznacza. Więc kiedy dowiedziałem się, że tata jest w szpitalu, pomyślałem, zdążyłem. Zdążyłem spędzić z nim czas, zobaczyć, jak pracuje. Dawno tego nie widziałem, jak mieszkałem razem z rodzicami. 18 lat temu to widziałem, potem już nie. Cieszę się, że zdążyłem to zrobić. Pytanie, czy ty zdążysz zrobić ważne rzeczy w swoim życiu? Przecież człowiekowi wydaje się, że ma przed sobą kilkadziesiąt lat, że to życie w pewnym sensie się nie kończy. No a jednak wielu ludzi musi powiedzieć pod koniec: nie zdążyłem pobawić się z dziećmi, nie zdążyłem docenić i spędzić czasu z moimi rodzicami, nie zdążyłem żyć w miłości i przyjaźni z moim współmałżonkiem. Jezus miał 3 lata tutaj na ziemi, to jest 1000 dni około. Wiedział, że co go czeka, wiedział kiedy. I jego dzisiaj było podyktowane tamtym dniem. I możemy dzisiaj się od niego tego uczyć. Wiem, że to wszystko brzmi tak smutno, tak, że o, tu będziemy, rozmawiamy o końcu, rozmawiamy o straconym czasie, ale przecież o co jest walka? Jest walka o to, żeby to nasze życie, które mamy jedno, wydać we właściwy sposób. Poświęcić je na rzeczy, które są tego warte. Trafiłem ostatnio na taki cytat ciekawy, zobaczmy. Człowieka, którego szanuję, którego szanowali prawie wszyscy politycy na świecie, Wacława Havla. Nadzieją nie jest przekonanie, że coś się dobrze skończy, tylko pewność, że coś jest warte zachodu bez względu na ostateczny wynik. Bardzo ciekawa perspektywa, która zmusza nas do zadania sobie pytania, czy to, jak dzisiaj żyję, czy to jest warte mojego czasu tutaj na ziemi? Czy to, co robię tego dnia, jest warte mojego życia, mojego czasu, który jest policzony? Jezus poświęcił swoje życie, te 1000 dni służby, poświęcił na to, co było, na co warto było poświęcić. Spędził czas w sposób, w który warto było spędzić ten czas. I co ciekawe, moglibyśmy myśleć, że to jakieś strasznie poważne sprawy. Tu się okazuje, że tego dnia Jezus siedzi z swoimi uczniami, z nowym uczniem Mateuszem na przyjęciu, tak? I cieszą się wspólnotą ze sobą. To był najlepszy sposób, żeby wykorzystać ten dzień. Ze względu na dzień, w którym zostanie uczniom odebrany. Te rozmyślania doprowadziły mnie do takiego pytania, które już dawno zadaję sobie w głowie. Czy to, co robię dzisiaj, jest wartościowe? Może nie wiecie o tym, ale może od półtora, dwóch lat ciągle zadaję Bogu to pytanie, co mam dalej zrobić ze swoim życiem. Dlatego, że odczuwam, że On mnie do czegoś wzywa. Jest to niewygodna sytuacja, kiedy wiesz, że coś musisz zmienić, że to, co robisz do tej pory, już doszedłeś do pewnej sprawności, a Bóg wymaga więcej, Bóg chce, żebyś zrobił więcej, to co to ma być? Odpowiedzialności we wspólnocie są na odpowiednim poziomie. Robię to dobrze i coraz szybciej, więc Bóg mówi, zrobisz coś jeszcze. I pytam, to w takim razie co? I zacząłem odczuwać, że moja codzienność, taki dzień, w jakimś sensie to tracę, to znaczy marnuję. Zacząłem więc zadawać Bogu to pytanie, co mam robić dalej. Na początku myślałem, że razem z małżonką pojedziemy do następnego miasta, w którym powstanie chrześcijański ośrodek edukacji i kultury. Tam zaczniemy pracę prawie od zera. I moja żona też mówiła, że chcemy zrobić coś więcej. Więc myśleliśmy, że to jest Boża droga dla nas, ale Bóg wkrótce odpowiedział, nie, Dawid, zostajecie w Bielsku na następne lata. Powiedziałem, dobrze, to w takim razie co mam zrobić więcej? Pojawiła się prośba o zaangażowanie w Radzie Kościoła w Polsce. Pomyślałem, może to. Wszedłem w temat, ale Bóg powiedział, jest to warte tej pracy, warte zaangażowania, ale to nie jest cel twojego życia. Chcę czegoś innego. Więc pytałem dalej, co mam zrobić, skoro mam wrażenie, że moja codzienność przecieka przez palce, a czas leci, co mam zrobić? Chciałbym zdążyć zrobić jeszcze w życiu coś istotnego, coś, do czego Bóg mnie powołuje. Badania wykazują, że w 2025 roku najczęstszą przyczyną śmierci w naszym kraju będą choroby nowotworowe. Jest to podyktowane też stanem naszej służby zdrowia. Mamy to wszystko przestarzałe. Więc tak ma być w 2025 roku. W związku z tym patrzę na moją małą grupę, w której tam jest nas kilkanaście osób i według tej statystyki musiałbym wybrać jednego do trzech, których dotknie ta choroba, czyli odejdą przedwcześnie. Ale skoro jeden do trzech, mogę to być także ja, prawda? W związku z tym to pytanie staje się jeszcze ważniejsze. Skoro mam jedno życie i mam je dobrze wykorzystać, to Boże, co mam zrobić? Mój zegar tyka i nie wiem, czy mam 3, 10, 30 lat, nie wiem. Powiedz mi, co mam dalej zrobić, w co się zaangażować? Wiadomość o śmierci tych ludzi, o których mówiłem, wszystkich zaskoczyła. Nikt tego nie przewidział. I to wszystko się nasili. W związku z tym potrzebujemy sobie wcześniej odpowiedzieć na pytanie, co mamy zrobić. Może potrzebujemy podwoić siły i szybciej to zrobić, do czego Bóg nas powołuje. Jezus miał 3 lata i właściwie je wykorzystał. To jest dużo czasu. I dziękuję Bogu za mądrość, którą przedstawia w swoim słowie, bo w końcu mi odpowiedział na to pytanie, co mam zrobić. Jak wykorzystać najbliższe lata bez względu na to, ile ich będzie. Jeżeli da mi długie życie, to za kilkanaście lat zrobię to, co mam zrobić i zajmę się czymś następnym. Na kolejnym zdjęciu widzimy naszą grupę młodzieżową, jej połowę powiedzmy, wiele lat temu. Przepraszam przede wszystkim panie, które pewnie są obrażone, że zostały pokazane. Jest Kasia Świątalska, Magda Dawid, Marcysia, Łukasz, moja żona i ja. Byliśmy na wycieczce w Zakopanem. To był chyba jeszcze XX wiek. Kiedy zajmowaliśmy się tą młodszą grupą, jak widać, wtedy była nieliczna. Była oczywiście druga część, może drugie tyle. Zostaliśmy nauczeni, żeby włożyć w to całe swoje serce, cały swój czas, całą uwagę poświęcić tej sprawie. Także używać wszystkiego, co mamy w dziedzinie materialnej, nie żałować, nie chować dla siebie, nie próbować zachować w idealnym stanie, tylko używać dla tej służby. Tak zostaliśmy nauczeni, tak robiliśmy, ale wspólnota posłannictwo mocno się rozrosła i dzisiaj tej młodzieży jest tam 100 kilkadziesiąt osób. I muszę z przykrością stwierdzić, że poziom oddania, którego zostaliśmy nauczeni, którego wzór pokazywaliśmy wtedy, został obniżony w niektórych pokoleniach po nas. Niestety to widzę na własne oczy, kiedy młody człowiek, który ma ze względu najtrudniejszy czas w życiu, jeżeli chodzi o emocje i tak dalej, ma naście lat, przychodzi na spotkanie tutaj w kawiarence ze swoim opiekunem grupy, siadają na godzinę, wygląda to bardziej jako repetycje czy sprawdzian, po godzinie podają sobie ręce i na tym się kończy wpływ opiekunów grup nad młodszym pokoleniem, to niestety trzeba powiedzieć, że to jest wstyd, że to nie o to chodziło. I to jest wstyd dla mnie, dlatego że to ja jestem odpowiedzialny za tą młodszą część wspólnoty i za to, jak ona funkcjonuje. Ale przez to Bóg mi uświadomił, jakie mam zadanie, co muszę zrobić tutaj teraz przez najbliższe lata. Wiem, że mam poświęcić moje dzisiaj, by pokazać na nowo wzór oddania małej grupie, wzór budowania uczniów Chrystusa, wzór, w którym człowiek pracuje całym sercem, całym swoim czasem, całą uwagą, poświęca się, żeby budować następne pokolenie ludzi wierzących. Jeżeli tego wzorca nie odbijemy w przyszłych pokoleniach, no to wszystko będzie coraz słabsze, aż w końcu sobie zaniknie. I nasza ciężka praca, nas wszystkich w tym chrześcijańskim ośrodku edukacji i kultury, w pewnym sensie pójdzie na marne. Więc Bóg wyznaczył mi zadanie, mi i mojej żonie, żeby właściwie odbić ten wzór i go przypilnować. Bo jeżeli zabraknie nas szybciej niż się spodziewamy i nie zdążymy odbić wzorca pełnego oddania sercem, czasem, uwagą finansowego i tak dalej, no to niewiele z tego zostanie. Więc bardzo się cieszę z tej lekcji, że Bóg mi to uświadomił. Wiem, dlaczego dał mi kolejne lata życia, co mam zrobić. Dziękuję mu też za czas, który nam dał, że możemy właściwie go wykorzystać. Jezus pokazywał taki wzór. Ze względu na dzień, który nadejdzie kiedyś, rozgrywa moją codzienność. I uczył tego swoich uczniów, na przykład apostoła Piotra. I później, kiedy Jezusa już nie było, Piotr czuł się odpowiedzialny za młodsze pokolenia chrześcijan. Dlatego napisał do nich na przykład listy. Chciał zatroszczyć się o to, by ten wzór myślenia, ten wzór życia z perspektywą końca drogi był także odbity w młodszych pokoleniach. Aby potrafili właściwie rozgrywać swoją codzienność. I w swoim pierwszym liście napisał takie słowa, zobaczmy. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Piotr nauczył się tej perspektywy od Jezusa, sam nią żył, a potem nauczył nią żyć młodsze pokolenia w pierwszym wieku życia Kościoła. chciał zadbać o to, by taką perspektywę właśnie przyjęły. By dobrze wykorzystać dzisiaj moją codzienność na rzeczy, którym warto swoje życie poświęcić, potrzebujemy uczyć się żyć z taką perspektywą. Musimy jednak zwrócić tutaj uwagę na pewne słowa, dlatego że one są słabo przetłumaczone. Trudno pojąć ich znaczenie, jeżeli się nie przeczyta tego w oryginale. Na przykład słowo koniec jest bliski. Co to oznacza? Bliski znaczy nieunikniony. Coś, co może wydarzyć się za chwilę. Nie za dekady, nawet za chwilę. I chrześcijanin tak potrzebuje mierzyć swoje życie, że nie wie, ile ma czasu tutaj na ziemi i że każdy dzień jest wartościowy. Ciekawe jest słowo koniec. Koniec jest bliski. W naszej kulturze koniec z czym się kojarzy? Z taką już totalnym dnem, tak? Kiedy już nie ma żadnej nadziei. Jak Polacy wyjeżdżają z Mistrzostw Świata, to już jest koniec, już wracili samolotem, już nie ma żadnej nadziei. I faktycznie my tak postrzegamy koniec. Dla nas to jest słowo, które ma przede wszystkim negatywne konotacje, ale w Biblii nigdy nie jest użyte w takim znaczeniu. W Biblii koniec oznacza coś zupełnie innego i to jest bardzo ciekawe. Oznacza na przykład dobiegnięcie do mety, koniec wyścigu. I faktycznie jest to czegoś koniec, ale tam jest nagroda, tam jest spełnienie. Koniec oznacza, że wykonałeś zadanie. Koniec oznacza, że osiągnąłeś cel. Koniec oznacza, że po długiej podróży wróciłeś z powrotem, wróciłeś do domu. Więc Piotr uczy młode pokolenie chrześcijan patrzeć na to od pozytywnej strony. Nasz koniec jest bliski. Tak, nasza meta, ale to są tylko drzwi do następnego świata i one są blisko, coraz bliżej. Nie ma w tym nic smutnego. Kiedy Jezus zapowiadał swoją śmierć, to nie mówił tylko, że umrze, ale powiedział, ja zmartwychwstanę, a później powiedział, pójdę, przygotuję wam miejsce i wrócę po was. W naszym przypadku nie ma końca. To nie jest, że cała nadzieja umiera. Jest to koniec etapu naszej drogi i wszystko, co nas czeka później, jest o wiele wspanialsze. Więc do czego Piotr konkretnie zachęcał młode pokolenie chrześcijan? Pierwsze, werset 7, mówi, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Okazuje się, że jeżeli jako chrześcijanin człowiek nie żyje z tą perspektywą końca, nie może się modlić, to znaczy jego relacja z Bogiem jest taka formalna, jest słaba. I na przykład chce pytać Boga, Boże, co mam zrobić ze swoim życiem, na co mam poświęcić najbliższe 5 albo 10 lat. Ale nie modli się, tak, bo nie jest gotowy przyjąć tej perspektywy. Więc po pierwsze Piotr zachęcał młode pokolenie, żeby byli skupieni i trzeźwi, to znaczy, żeby realnie kalkulowali swoje życie, że lata lecą. Mój wpływ na dzieci kończy się tutaj. To jest za chwilę. I Bóg wyznaczył mi pewne zadanie, odpowiedzialność względem nich. To jest trzeźwe myślenie, a nie, a jakoś to będzie, a jak dzieci wychodzą w domu, oj, mogłem to rozegrać inaczej. To jest chrześcijanin, który nie myśli trzeźwo, tylko myśli emocjami. Nie planuje, tylko wszystko robi intuicyjnie i na końcu wychodzi z tego coś złego. Więc to była pierwsza zachęta apostoła Piotra dla młodszych w wierze, żeby byli skupieni, żeby kalkulowali swoje życie. Są tutaj pośród nas młodzi ludzie, którzy jeszcze się uczą w szkołach. I może ta mądrość pomoże wam właściwie rozegrać te lata życia. Nigdy później nie będzie tyle czasu, żeby się czegoś nauczyć. Nigdy później świat nie będzie wam pomagał, za darmo dawał wam wiedzę. Pamiętam, jak jedna z podopiecznych mojej żony miała zrobić pewien kurs, chyba tłumacza przysięgłego, i mówiła mojej żonie, słuchaj, zrobię sobie to już, jak urodzę pierwsze dziecko. I moja żona mówiła, słuchaj, tobie się to wydaje takie proste, ale uwierz mi, że teraz jest to o wiele łatwiejsze. Może 5-10 razy łatwiejsze. Nie, zrobię to później. No i urodziło się pierwsze dziecko i wyobraźcie sobie, że wtedy trzeba się brać za taki kurs, który jest bardzo, bardzo wymagający. Chrześcijanin myśli trzeźwo, wie, na co w życiu jest czas, na co warto go poświęcić, a nie kieruje się tylko emocjami i swoimi zachciankami. Do czego jeszcze Piotr zachęcał? I to jest 8 werset, bardzo ciekawe. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Jak warto rozegrać naszą codzienność? I ciekawe, że Jezus tutaj nie mówi o jakichś wyrzeczeniach, tak, o takich rzeczach trudnych, tylko mówi, jeżeli chcesz właściwie rozegrać swoje życie, to najlepiej, gdyby twoje dzisiaj było pełne żarliwej miłości do innych ludzi. Jeżeli tak rozegrasz swoje dzisiaj, to pod koniec życia powiesz, że tego czasu tutaj nie zmarnowałeś. To słowo wytrwała miłość w oryginale oznacza coś zupełnie innego. Było używane, żeby opisać na przykład cięciwę łuku, która jest napięta do maksimum. Czyli może się da jeszcze trochę, ale generalnie cięciwa jest napięta na maksa. Było używane też, żeby opisać biegacza, który biegnie z maksymalną swoją prędkością. I co przez to Piotr chciał powiedzieć? Że 100% naszego zaangażowania w miłość do innych ludzi sprawi, że nasze dzisiaj nie będzie zmarnowane. A człowiek się łudzi, że zaangażuje się w 10% albo w 30%. Bóg jednak mówi, a później Piotr, że to trzeba zrobić na całego. Kiedy patrzę na służbę młodszym pokoleniom, Boga nie zadowoli zrobienie tego na 10, 30, 50 czy nawet na 70%. Cięciwa łuku musi być naciągnięta do końca, inaczej strzała nie poleci. Bieg, który mamy tutaj do ukończenia, ma być na najwyższej prędkości, z pełnym zaangażowaniem. Jak łudzisz się, że da się to zrobić na pół gwizdka, zmarnujesz swoje życie. Werset 9, Piotr zachęca, okazujcie sobie wzajemną gościnność. I o dziwo, gościnność nie oznacza przyjmowania swoich bliskich na święta albo swojej grupy raz w miesiącu. To biblijne słowo gościnność oznacza umiłowanie obcych, którzy są w potrzebie. I Piotr, ucząc młodszych wierze, mówi, jeżeli chcesz, żeby twoja codzienność była właściwie, przebiegała właściwie, potrzebujesz patrzeć na więcej niż ty i twoi bliscy. Potrzebujesz patrzeć szerzej na ludzi, którzy potrzebują Chrystusa. I ostatnie, werset 10. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. To ostatnia już zachęta dzisiaj do młodszych pokoleń od apostoła Piotra, który mówi, że każdy we wspólnocie ma pracować czy użyczać swojego daru, to w czym jest dobry. Jeżeli masz powiedzieć kiedyś, że to jak żyłeś było warte tego czasu tutaj na ziemi, potrzebujesz się zaangażować. Tymczasem niektórzy myślą, że najfajniej być takim widzem, tak? Przyjść, skorzystać, posłuchać, potem jeszcze najlepiej ocenić w skali od 1 do 10. Ale o tym nigdzie nie czytamy w Bożym Słowie, za to czytamy, że każdy ma użyczać daru, jakim został przez Boga obdarowany. I znowu nie na 10, nie na 20, 70%, ale całym swoim sercem. Więc cieszę się, że ta mądrość, która pochodzi z Bożego Słowa, trafia dzisiaj do nas, że możemy inaczej rozgrywać nasze dzisiaj ze względu na ten dzień, który wkrótce nadejdzie. I muszę wam powiedzieć, że kiedy skończył się tutaj ten nasz krótki pobyt z małą grupą mojego syna na ośrodku z piątku na sobotę, no zrozumiałem, że to jest dobre w swoim... To jest dobre, to jest coś, czego Bóg ode mnie oczekuje. No na koniec takie zdjęcie coś, co mnie bardzo zaskoczyło podczas tego pobytu. Nazwaliśmy to spotkanie Analog 1, to znaczy nasza kochana młodzież, ta 9-10-letnia, mieli zakaz przynoszenia telefonów i tabletów na ten weekend. I spodziewałem się, że niektórzy nie wytrzymają tak srogiej próby oddania, ale okazało się, że byli wszyscy, cała piątka przyszła. I ani razu nie wspomnieli o telefonie czy tablecie. Zorganizowaliśmy dla nich wiele gier i atrakcji, a oni wybierali tylko jedną. No zgadnijcie jaką? Wchowanego. Czy chcecie strzelać z łuku? Nie, nie, my chcemy wchowanego. Czy chcecie jeździć? Mieliśmy tu taki pojazd między pachołkami. Nie, wujek, nie, my chcemy wchowanego. I północy, prawie do pierwszej w nocy i cały ranek bawili się wchowanego. Przypomniały mi się dobre czasy, kiedy jeszcze nie było tych urządzeń i kiedy dzieci razem się bawiły, a nie każdy patrzył w telefon. Ale zrozumiałem, że Bóg tam daje czas i daje nam środki, daje nam na przykład ten ośrodek, który może służyć młodym pokoleniom. I mam nadzieję, że ci z was, którzy są zaangażowani w tą służbę młodszym od siebie w wierze, że właściwie rozegracie to swoje dzisiaj. Naprawdę wiele od tego zależy. Potrzebujemy odbić ten wzór pełnego oddania całym sercem, całym czasem, całą uwagą. Dlatego, że ten wzór wkrótce wyjdzie z naszego miasta, pójdzie dalej. Jeżeli kopia będzie słaba, każda następna będzie jeszcze słabsza, więc potrzebujemy dzisiaj być trzeźwi, skupić się, rozumieć, że czas jest policzony i zaangażować swoje całego siebie we właściwe rzeczy. Miałem mówić o ambicjach i taka była moja obietnica 2 tygodnie temu, więc może na koniec coś powiem o ambicjach. Nie, nic nie powiem. To był taki wstęp, dlatego że zrozumiałem, ambicja to jest coś daleko, coś, co nas napędza, jakiś cel, który wykracza poza to, co tutaj widzimy. A jednak czasami to, co mamy tutaj, jest o wiele ważniejsze. Więc zanim powiemy o ambicjach, musieliśmy powiedzieć o tym. Dziękuję bardzo. Zapraszam na wykład za 2 tygodnie.